Międzynarodowy port lotniczy imienia Kaniaty był niemal pusty. Kartkując nasze paszporty, pracownicy Straży Granicznej sączyli poranną herbatę. Skrzypiąca taśma w strefie odbioru bagaży niespiesznie wypluwała walizki i torby. Nigdzie nie widziałem Aumy, więc usiadłem na podręcznej torbie i zapaliłem papierosa. Parę chwil później ruszył w moim kierunku ochroniarz z drewnianą pałką. Rozejrzałem się za popielniczką, sądząc, że jestem pewnie w strefie dla niepalących. Jednak zamiast mnie zbesztać, ochroniarz uśmiechnął się i zapytał, czy nie poczęstowałbym go papierosem. Pierwszy raz w Kenii, tak? Zapytał, kiedy podałem mu ogień. Zgadza się. Rozumiem, przykucnął obok mnie. Pan jest z Ameryki, to może pan zna mojego bratanka, Samson Otieno. Studiuje inżynierię w Teksasie. Wyjaśniłem, że nigdy nie byłem w Teksasie, więc nie miałem okazji poznać jego bratanka. To go najwyraźniej rozczarowało i kilkakrotnie zaciągnął się raz za razem. Ostatni pasażerowie z naszego samolotu zdążyli już w tym czasie opuścić terminal. Zapytałem go, czy przyjdą jeszcze jakieś bagaże. Potrząsnął głową z powątpiewaniem. Nie sądzę, powiedział. Ale niech pan tu zaczeka, poszukam kogoś, kto może panu pomóc. Zniknął w wąskim korytarzu, a ja wstałem, żeby rozprostować grzbiet. Pierwsza fala podniecenia opadła i uśmiechnąłem się na myśl o tym, jak wyobrażałem sobie kiedyś powrót na ojczystą ziemię. Rozpraszają się chmury, pierzchają dawne demony i ziemia drży, gdy tymczasem świętujący przodkowie wstają z grobów. Tymczasem teraz czułem się zmęczony i pozostawiony samemu sobie. Miałem właśnie ruszyć w poszukiwaniu telefonu, kiedy wrócił ochroniarz w towarzystwie uderzająco pięknej kobiety. Była ciemnoskóra, szczupła, miała prawie 1,80 m wzrostu i ubrana była w uniform British Airways. Przedstawiła się jako panna Omoro i wyjaśniła, że moje bagaże prawdopodobnie zostały omyłkowo wysłane do Johannesburga. Ogromnie przepraszam za tę niedogodność, powiedziała. Proszę tylko o wypełnienie tego formularza, a my zadzwonimy do Johannesburga i bagaże przylecą najbliższym samolotem. Wypełniłem formularz, a panna Omoro obrzuciła mnie wzrokiem i spojrzała mi w oczy. Czy pan nie jest przypadkiem krewnym doktora Obamy? Zapytała. No, owszem, jestem jego synem. Panna Omoro uśmiechnęła się współczująco. A bardzo mi przykro z powodu jego śmierci. Pański ojciec był bliskim przyjacielem naszej rodziny. Często do nas zaglądał, kiedy byłem dzieckiem. Zaczęliśmy rozmawiać o mojej wizycie. Ona opowiedziała mi o studiach w Londynie i stwierdziła, że chciałaby odwiedzić Stany Zjednoczone. Zauważyłem, że staram się przeciągnąć rozmowę nie tyle ze względu na urodę panny Omoro, wspomniała coś o narzeczonym, ile na fakt, że moje nazwisko było dla niej znajome. Uświadomiłem sobie, że coś podobnego nie zdarzyło mi się nigdy wcześniej, czy to na Hawajach, czy w Indonezji, w Los Angeles, Nowym Jorku czy Chicago. Po raz pierwszy w życiu mogłem odczuć komfort i stałość tożsamości kryjącej się w nazwisku. To, jak nazwisko potrafi przywoływać w cudzej pamięci całą historię, jak pozwala mu skinąć głową i z przekonaniem stwierdzić: a, syn pana tego i tego. Tutaj nikt nie będzie mnie prosił o przeliterowanie nazwiska, ani nie przekręci go w wymowie. W Kenii ze swoim nazwiskiem byłem u siebie, wciągnięty w siatkę niezrozumiałych jeszcze dla mnie znajomości i pokrewieństw, sojuszów i wzajemnych niechęci. Barak! Odwróciłem się i zobaczyłem, jak Auma podskakuje za plecami jakiegoś ochroniarza, nie dopuszczającego jej do strefy odbioru bagażu. Przeprosiłem pannę Omoro, pobiegłem do siostry i tak samo jak za pierwszym razem wybuchnęliśmy śmiechem i padliśmy sobie w objęcia. Obok stała, uśmiechając się, wysoka, brązowo-skóra kobieta. Auma odwróciła się do niej i powiedziała: Barak, poznaj ciocię Zejtuni, to siostra ojca. Witamy w domu! Powiedziała Zejtuni, całując mnie w oba policzki. Opowiedziałem o problemie z bagażami i o tym, że spotkałem znajomą ojca, ale kiedy odwróciłem się, żeby poszukać jej wzrokiem, panny Omoro nie było nigdzie. Zapytałem ochroniarza, dokąd poszła. Wzruszył ramionami i stwierdził, że pewnie skończyła już pracę. Auma prowadziła starego błękitnego Volkswagena Garbusa. Samochód był dla niej pewnego rodzaju przedsięwzięciem biznesowym, ponieważ obywatele kenijscy mieszkający za granicą zwolnieni byli ze słonego podatku za sprowadzanie własnego samochodu do kraju, siostra uznała, że może go używać przez jeden rok, w którym prowadzić będzie zajęcia na uniwersytecie w Nairobi, a następnie go sprzeda, żeby odzyskać koszty transportu, a może nawet nieco zarobić. Niestety, najpierw silnik zapadł na gruźliczy kaszel, a po drodze z lotniska urwał nam się tłumik, więc na czteropasmową autostradę wjechaliśmy przy wtórze donośnych strzałów z rury wydechowej. Widząc Aumę ściskającą obiema rękami kierownicę, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. – No może wysiądę i popcham? Zejtuni zmarszczyła brwi. – Ej, Barry, nie narzekaj na ten samochód. To jest piękny samochód. Trzeba go tylko trochę pomalować, Auma obiecała mi, że po jej wyjeździe będzie mój. Auma potrząsnęła głową. Ciocia próbuje mnie wykolegować, Barak. Obiecałam, że tylko pogadamy, nic więcej. O czym tu gadać? Powiedziała Zajtuni, mrugając do mnie porozumiewawczo. Auma, ode mnie dostaniesz najlepszą cenę. Ja ci to mówię. Obie zaczęły jedna przez drugą wypytywać mnie o podróż, opowiadać, co dla mnie zaplanowały, wyliczać wszystkich ludzi, których poznam. Po obu stronach drogi ciągnęły się szerokie równiny, porośnięte głównie trawami i sawanny. Tu i ówdzie horyzont przecinały akacje, tworząc pejzaż prastary i surowy zarazem.